Noblowski sezon w toku, tura literatury, literacki Nobel, a naszym gościem jest Kazimierz Orłoś, wybitny polski pisarz. Witam pana bardzo serdecznie, panie Kazimierzu.
Dzień dobry, bardzo mi przyjemnie.
Panie Kazimierzu, pozwoli pan, że ja zacznę od kwestionariusza Prusta. Pytanie numer 7 to taka, przypomnę słuchaczom i słuchaczkom, taka gra towarzyska, znana już od XIX wieku. Taki rodzaj ankiety, a nazwa kwestionariusz Prusta pochodzi od nazwiska Marcela Prusta, znanego pisarza. Pytanie 7 z tego kwestionariusza brzmi: moje marzenie o szczęściu.
Moje marzenie o szczęściu. No, ja mogę powiedzieć, że kiedyś takie marzenia zapewne miałem, ale niestety w tej chwili jestem już w bardzo podeszłym wieku, mówiąc dość łagodnie. Także właściwie ja jakichś specjalnych marzeń nie mam. No, w tej chwili piszemy taką książkę, taką rozmowę, wywiad z moim wieloletnim redaktorem i przyjacielem z wydawnictwa literackiego, Krzysztofem Lisowskim.
Pozdrawiamy serdecznie.
Nazywa się to rozmowy o ludziach i pisaniu. No i może być to, żeby to udało się skończyć. Jesteśmy tak już pod koniec tej naszej rozmowy. Wydać ma wydawnictwo literackie mamy.
Tak. Krakowska oficyna. Proszę pana, oczywiście życzymy powodzenia w tej nowej książce i liczymy na to, że w naszej bibliotece będzie kolejny pana tom. Ale ja zapytam tak konkretnie może, dopiszę do tego kwestionariusza Prusta, dopiszę swoje własne pytanie. Czy pana marzeniem kiedykolwiek, marzeniem o szczęściu była literacka Nagroda Nobla?
Szczerze powiem, że chyba nie. Dlatego, że ten moja ta droga pisania była szczególna. To znaczy ja zaczynałem w PRL-u. Wydałem tam trzy takie niewielkie tomy opowiadań. No ale w momencie, kiedy napisałem pierwszą swoją powieść, Cudowną Melinę, zaczęły się schody, kłopoty, cenzura nie chciała tego puścić. No i ja się zdecydowałem na wydanie u Jerzego Giedroycia.
W Kulturze Paryskiej.
I to zupełnie zmieniło jakby moje życie, moją perspektywę, mój na wiele lat tutaj zostałem wpisany na indeks. Cenzura nie dopuszczała żadnych moich publikacji w kraju. Także ja od 73 roku ubiegłego wieku no publikowałem tylko już na emigracji. Najpierw jeszcze w Kulturze Paryskiej, potem w wydawnictwie Polonia londyńskim, wydawnictwie Jana Chodakowskiego. I potem, jak powstał drugi obieg w kraju, w drugim obiegu. Więc tak. To jakoś wpłynęło na moje spojrzenie.
Czy w związku z tym nie marzył pan o Noblu nigdy, bo pan powiedział chyba, więc zostawiamy taki margines, tak?
Tak, ja miałem inne rzeczy, że tak powiem, problemy na głowie, bo tą walkę z cenzurą, tutaj jakieś kwestie przeżycia w PRL-u, mnie przecież wyrzucili z pracy, tak. Byłem redaktorem słuchowisk w radio, współpracowałem z takim pismem Literatura, także zostałem wyrzucony i wpisany na tę czarną listę cenzury. Także ja miałem, w ogóle nie zastanawiałem się nad Noblem. No i poza tym ten mój dorobek nie był jednak cały czas taki, że można było mieć takie marzenie.
No ale ten dorobek był bardzo znaczący. To były głośne książki. Cudowna Melina, później Historia Cudownej Meliny. Pan opisał okoliczności powstania tej książki i te wszystkie problemy. Napisał pan także Dzieje człowieka piszącego. To jest jedna z takich autobiograficznych pana książek.
Tak.
I we wstępie pisze pan tak. Gdy staję przed witryną znajomej księgarni, odnoszę wrażenie, że wspomnienia piszą wszyscy. Znani i mniej znani ludzie ze świata filmu, teatru, literatury i polityki. A są jeszcze wywiady rzeki, dzienniki, pamiętniki. Jak wyjaśnić motywy własnej decyzji włączenia się w ten powszechny chór wspomnieniowy? Właśnie, pan wspomina teraz właśnie swoje koleje losu. Czy to, jak pan zauważył, czy to czytelników interesuje, taki rys autobiograficzny?
No, ja miałem nadzieję, że może zainteresować. Z tym, że te dzieje człowieka piszącego to był jakby drugi tom taki mojej, takich biograficznych dwóch książek. Przedtem wydałem Dzieje dwóch rodzin.
Tak.
To były dzieje rodziny Mackiewiczów.
I Orłosiów z Ukrainy.
Mojej matki i z Wileńszczyzny. I dzieje rodziny ojca z Podola, z Ukrainy, polskiej rodziny. Także to tam w tych dziejach dwóch rodzin opisałem także, zamieszczając obszerne fragmenty wspomnień moich rodziców. I ta książka spotkała się z dość takim dużym zainteresowaniem, rezonansem. No i wtedy napisałem jakby drugą część, moją autobiografię. Ona jest do roku 90. Właściwie obejmuje tylko okres do końca PRL-u.
Ja przypomnę może naszym słuchaczom, że pan pochodzi z literackiej rodziny. Pana mama to siostra Stanisława Cata i Józefa Mackiewiczów, dwóch wybitnych pisarzy.
Tak,
czy to
tak.
Panu odcisnęło jakieś piętno? Czy to, że pan został pisarzem, to właśnie ma taki rys rodzinny także?
No, ja myślę, że to było od początku. To znaczy, ja pamiętam te swoje chłopięce lata. Także ta literatura, rozmowy o książkach, opowiadania mojej mamy o braciach, to ja stale słyszałem. No i zacząłem czytać mniej więcej gdzieś w szkole jeszcze podstawowej. Pamiętam te swoje lektury, no to był powiedzmy Karol May, Winnetou, potem opowiadania Jacka Londona, te wszystkie powieści z
przygodowe.
Dzikiego Zachodu. A stopniowo coraz więcej czytałem. No i także to na pewno miało jakiś wpływ.
Czyli atmosfera rodzinna jest bardzo istotna, prawda? We wstępie do Dziejów dwóch rodzin tak pan napisał. Mój dom rodzinny, gdy teraz o nim myślę, był domem wyjątkowym. Ani z okresu dzieciństwa, ani z późniejszych lat nie pamiętam podniesionych głosów rodziców, kłótni, ostrzejszych słów. Pamiętam ich oboje uśmiechniętych, w dobrych nastrojach, optymistycznie nastawionych do życia, a przecież należeli do pokolenia, które przeżyło dwie wojny światowe, rewolucję bolszewicką, 1939 rok, okupację niemiecką, powstanie warszawskie w 1944, a potem jeszcze wszystkie absurdy czasów PRL-u. Skąd się brał? Jakie było źródło tego uśmiechu, tego optymizmu?
No ja myślę, że moi rodzice jako ludzie dobrali się bardzo i to oboje czuli takie wsparcie od drugiego, a wywodzili się z tych rodzin takich inteligenckich, gdzie była tradycja tej jednak takiego życia na pewnym poziomie kulturalnym, intelektualnym, społecznym, tej empatii wobec innych ludzi. Także rzeczywiście ja nie pamiętam podniesionych głosów w domu rodzinnym.
Pytam pana o to, bo te wątki autobiograficzne, taka autofikcja, jak to się uczenie nazywa, ta autobiografia się często przewija w dziełach laureatów Literackiej Nagrody Nobla, że wspomnę Annie Ernaux, która właściwie całą swoją twórczość oparła na tego typu wspomnieniach z domu rodzinnego, ale one nie są optymistyczne. To nie są książki z uśmiechem.
Tak.
A przecież, no, przecież żyliśmy w PRL-u, a ona w wolnej Francji.
Ja myślę, że jednak te moje dwie autobiograficzne książki, zwłaszcza właśnie ta autobiografia, one nie są do końca z uśmiechem. No, to są czasy.
Tak.
Dla mnie, ja już świadomie przeżywałem od roku 45 cały okres PRL-u. No i to nasze życie, zwłaszcza okres stalinizmu, to stale było jednak na granicy jakiegoś zagrożenia. No, mego ojca ciągało UB tak. na przesłuchania. Ja, ponieważ nie należałem do ZNP, także ja dwa razy nie dostałem się na studia po maturze. Groziło już wojsko, a wojsko w PRL-u to jednak nie było nic przyjemnego. Więc te moje wspomnienia też chyba nie są takie cały czas uśmiechnięte.
Tak, ja nie myślałem o uśmiechniętym PRL-u. Ja myślałem o uśmiechniętym domu rodzinnym. Bo w kontraście tak. do Ani Erno, która opisuje no, bardzo takie traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, z okresu swojej młodości i te relacje z rodzicami no, nie układały się całkiem poprawnie, nazwijmy to tak eufemistycznie, no, u pana jest taka idylla domowa, rodzinna.
Tak, no na szczęście ja miałem ten dom rzeczywiście taki wyjątkowo spokojny i tych rodziców swoich pamiętam właśnie w sytuacjach, kiedy nawet jeśli coś groziło z zewnątrz, to oni się zachowywali bardzo tak spokojnie. Ja pamiętam raz ojciec, który nie był wylewny i raczej taki zachowywał dystans w stosunku do mnie. Wychodząc raz rano do pracy, objął mnie i pocałował. To dla mnie było coś niezwykłego.
Dlatego pan to tak zapamiętał.
Po pewnym czasie zorientowałem się, że ojciec w tym dniu szedł na takie przesłuchanie przez ubecję. Więc nie wiedział, czy wróci.
I to był ten kontekst.
Tak, czy wróci do domu.
Ja się zastanawiam, panie Kazimierzu, jak to jest z pisarzami. Na ile fantazja, na ile taki zmysł fabularny odgrywa rolę, a na ile istotne są te wspomnienia właśnie, także z domu rodzinnego, takie bardzo intymne, które są wspólne nam wszystkim ludziom. Przecież każdy z nas miał jakieś rodziny, ma jakieś rodziny.
No, ja należę do tych, którzy uważają, że jednak podstawą pisania, zwłaszcza dla tych realistów, prozaików realistów, za jakiego uważam się, jest doświadczenie, pamięć, przeżycie. Tu nie chodzi tylko, myślę, o dom rodzinny, ale w ogóle o takie terminowanie w życiu, poznanie różnych środowisk, różnych miejsc. Pamiętam taką uwagę Igora Neverlego, z którym spotkałem się jako bardzo młody człowiek. Ja mu wysłałem kilka opowiadań swoich pierwszych takich.
Autor został z Uczty Bogów. Tak,
on mi wtedy powiedział, no należy poznać życie i potem dopiero próbować pisać. Więc ja bym mógł teraz, po latach, podobną radę udzielić tym młodym prozaikom, próbującym pisać, bo sama wyobraźnia, w tej chwili także internet przecież dostarcza wszystkie informacje, no to nie wszystko.
A odtworzyłby pan teraz tak z pamięci takiej wizualnej, rzeczywiście zakotwiczonej w tej rzeczywistości, odtworzyłby pan Sanok z okresu Cudownej Meliny?
Tak, ta afera czosnkowa to była autentyczna historia Sanoka.
No właśnie.
Także.
Afera gospodarcza, prawda? Afera czosnkowa, tak. To dzisiaj brzmi absurdalnie zupełnie.
Tak, tak. No w tej chwili wobec tych afer wszystkich, którymi jesteśmy otoczeni i o których jesteśmy informowani, to taka PR-owska afera czosnkowa to jest mikroskopijna skala.
Tak, od tego czosnku dzisiaj to łzy napływają do oczu ze śmiechu, prawda?
Tak, to trudno nawet w to uwierzyć, ale to była autentyczna historia. Jako miasteczko ja miałem w oczach raczej Lesko, które lepiej poznałem i ponieważ pracowałem w Solinie jako prawnik, jako radca prawny, to ja często byłem w Lesku i te stosunki panujące w Lesku także poznałem lepiej. No ale potem jak dowiedziałem się o tej aferze czosnkowej, to znajomi, przyjaciele opowiadali mi dokładnie o tym. Także to tak było.
Krytycy pisali o Sanoku. Kuncewicz między innymi właśnie pisał o Sanoku.
Tak, bo to była znana sprawa. Jednak dość głośna wtedy, jakkolwiek oczywiście prasa chyba nie pisała o tym, no ale wydaje mi się, że wtedy i komendanta policji w milicji w Sanoku i sekretarza partii odwołano, zmieniono ten garnitur tych miejscowych notabli. Natomiast postępowań karnych wydaje mi się nie było, bo to wszystko było, byli wszystko ludzie jednak partyjni.
Tak.
Więc myślę, że oni się wybronili przed więzieniem.
Panie Kazimierze, ja mam taki kontrapunkt, taki inny punkt widzenia na te czasy, bo to, o czym teraz mówimy, ja pamiętam PRL, no ale gro naszych słuchaczy może nie pamiętać tych czasów, albo w ogóle o nich nie wie nic właściwie z autopsji, tylko z jakiejś opowieści. I to się wydaje zupełna egzotyka. Ja, przygotowując się do tego programu noblowskiego, sięgnąłem, bo jest wymieniana na liście rankingowej bookmacherów już od dawna, Joyce Carol Oates, amerykańska pisarka. Ona napisała takie opowiadanie, realistyczne opowiadanie, Moja Warszawa 1980. Pan należał do podziemia i ona no, do tego ruchu antykomunistycznego i ona no, opisała spotkania z takimi ludźmi w tej mojej Warszawie, ale powiem panu szczerze, dopiero teraz ja sobie uzmysłowiłem, jak bardzo myśmy byli osobni w tym ocenianiu naszej rzeczywistości, a jaki inny punkt widzenia mieli przybysze do nas. Ten punkt widzenia, który przedstawia tutaj, to jest no, naprawdę takie zadziwienie katolicyzmem w Polsce. I to wcale nie było nic dla niej pozytywnego. Ona to właściwie określała mianem religianstwa jakiegoś takiego mistycyzmu, który panował tutaj. Nasz stosunek do Jana Pawła II też zupełnie unikatowy, jak się okazuje, bo w Stanach Zjednoczonych ci intelektualiści, którzy tu przyjeżdżali do Warszawy, już wtedy mieli inny stosunek do Jana Pawła II na przykład. To są takie szczegóły, nie mówiąc o ocenie krajobrazu dookoła, o interpretacjach naszego stosunku do Związku Sowieckiego. No zupełnie inna optyka. Na przykład, która wynikała z pana książek. Nas w ogóle, bo ja też pamiętam te czasy.
No, zgadzam się, oczywiście. To było zupełnie inne spojrzenie. Ja myślę, że wtedy oczywiście dla nas i papież Jan Paweł II i Kościół w tamtych latach to było jednak takie oparcie, bo było jakieś współdziałanie. Był to, powiem, wydaje mi się, zupełnie inny wtedy jednak Kościół, otwarty, powiedzmy, jakakolwiek możliwość oficjalnego druku dla ludzi związanych tutaj z opozycją demokratyczną była w dwóch tych pismach Tygodnik Powszechny i Więź. Tak.
Nie mówiąc o samych kościołach, prawda? Nie mówiąc o samych kościołach, które stanowiły taką właściwie oazę pokoju, oazę wolności. Panie Kazimierzu, czy pan się zetknął z takim punktem widzenia innym wtedy właśnie, tam powiedzmy w 1980 roku, kiedy toczy się akcja tego opowiadania Joyce Carol Oates? Czy pan się spotykał z obcokrajowcami? Konfrontował pan swoje widzenie z ich perspektywą?
Tak, ja pamiętam oczywiście, no tutaj przede wszystkim miałem kontakt z Raulem Wilsonem. On to taki slawista, krytyk. On bardzo tak pochlebnie wypowiedział się o cudownej Melinie. Mm-hmm. Czytał ją po wydaniu przez Instytut Literacki. Jego taki list pochlebny zamieściła Kultura. A potem myśmy poznali się, to był zresztą człowiek, który tutaj studiował w latach 70. chyba w Krakowie, także on miał różnych przyjaciół w Polsce. No i odwiedzał nas, doskonale zresztą mówił po polsku, także ten kontakt był bardzo, bardzo taki łatwy, powiedziałbym. Mm-hmm. On, nie rozmawialiśmy na ten temat, jak on ocenia sytuację właśnie w Polsce pod tym kątem takiego spojrzenia z zewnątrz. On się raczej chyba tutaj utożsamiał bardzo z tą naszą opozycją, próbą tego przeciwstawiania się władzy, cenzurze. Jako czytelnik też kultury paryskiej. Mm-hmm. Więc to był ten jeden kontakt. Potem miałem kontakt z takim Duńczykiem, tłumaczem, który tutaj też przyjeżdżał i też jakieś moje opowiadanie jedno czy dwa przetłumaczył. I to jest w takiej antologii jakichś opowiadań polskich. No więc ja na to specjalnie wtedy nie zwróciłem uwagi, mm-hmm. na takie jakieś krytyczne, powiedziałbym, trochę spojrzenie.
A już tak na zakończenie, panie Kazimierzu, czy myśli pan, że Ryszard Krynicki ma szansę w tym roku na Nobla? On jest na tych listach rankingowych.
Ja nie wiem, wie pan. Mnie się zdaje, że jednak ten Nobel przyznawany jest z jakąś myślą o rozdziale, już nie proza, poezja, ale powiedzmy na poszczególne kraje, kontynenty. Oni wyszukują tych ludzi z różnych miejsc na świecie, żeby także, ponieważ niedawno mieliśmy Olgę Tokarczuk.
Tak.
Więc ja nie wiem, no życzyłbym panu Ryszardowi jak najlepiej, ale obawiam się, że to chyba nie będzie.
A intuicja literacka kogoś panu podpowiada?
Nie, ja za mało, wie pan, zorientowany jestem w tej literaturze, zwłaszcza także w tłumaczeniach. No, jeśli chodzi o dawne sprawy, to wydaje mi się, że tu Nobel pominął dwie takie bardzo wyraziste postacie, jeśli chodzi o prozę tych pisarzy, takich jak Sándor Márai,
Węgier,
prawda?
Tak.
To wspaniała proza.
Tak. Epicka, mieszczańska, taki koniec mieszczańskiego świata, prawda?
I Bohumil Hrabal, drugi, który też Czech. Wydaje mi się. Mm-hmm.
Tutaj panu brakuje tych Nobli, prawda?
Tak, tutaj nie jestem człowiekiem, który cokolwiek może przewidzieć.
Realista, także w prozie, jak i w życiu. Bardzo, tak. Bardzo panu dziękujemy za wizytę w naszym programie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko. Do widzenia panu.